Podcast geopolityczny przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam Państwa serdecznie. W dzisiejszym odcinku trzy tematy. Po pierwsze, wizyta Wołodymyra Zełenskiego w rezydencji Mar-a-Lago i spotkanie z prezydentem Donaldem Trumpem oraz to wszystko, co się wydarzyło wokół, czyli no właśnie atak, rzekomy atak na rezydencję Władimira Putina. Siergiej Ławrow przyznał, że doszło do tego w nocy z 28 na 29 grudnia. Ukraina zaprzecza. Rosja przygotowuje się do odwetu. Co to oznacza dla Ukrainy? Co to oznacza dla rozmów pokojowych? O tym w pierwszej części dzisiejszego odcinka. W drugiej części kolejna wizyta w Mar-a-Lago, czyli Benjamina Netanyahu, premiera Izraela, i bardzo ważne słowa Donalda Trumpa, który dał zielone światło do ewentualnych kolejnych uderzeń na Iran. No to jest dokładnie to, co Państwu mówiłem w podcaście geopolitycznym, że dojdzie do, prędzej czy później, do drugiej fazy wojny z Iranem. Warto się temu wszystkiemu przyjrzeć także w kontekście uznania niepodległości Somalilandu. To są niezwykle istotne kwestie związane z geopolityką Morza Czerwonego i geopolityką rogu Afryki, które się ze sobą przeplatają. No i wreszcie temat trzeci, to jest reakcja Chin na uznanie Somalilandu, ale także na politykę Japonii, politykę Stanów Zjednoczonych i te kontrakty zbrojeniowe dla Tajwanu, wielkie manewry wojskowe chińskie wokół Tajwanu, które rozpoczęły się w ubiegły poniedziałek. Co to może oznaczać dla nie tylko Tajwanu, ale dla całej światowej gospodarki? Czy mamy do czynienia z nową strategią Chin? Ta z blokadą morską, która może wpłynąć nie tylko na przyszłość Tajwanu, ale także przyszłość gospodarki światowej? O tym w trzeciej części dzisiejszego odcinka. Ja Państwa zachęcam do subskrypcji mojego kanału, do naciśnięcia przycisku dzwonka, aby być na bieżąco. Zachęcam do wspierania kanału. Dziękuję za każdą wirtualną kawę. Zachęcam do komentowania, lajkowania i udostępniania linków w mediach społecznościowych. Przechodzę do pierwszego tematu. Minister spraw zagranicznych Federacji Rosyjskiej Siergiej Ławrow poinformował o tym, że władze Ukrainy miały przeprowadzić atak dronów na państwową rezydencję Władimira Putina w obwodzie nowogrodzkim. Dokładnie szef rosyjskiej dyplomacji powiedział, cytuję: w nocy z 28 na 29 grudnia 2025 roku władze w Kijowie przeprowadziły atak terrorystyczny z udziałem 91 dronów uderzeniowych dalekiego zasięgu na rezydencję prezydenta Rosji w obwodzie nowogrodzkim. Wszystkie drony zostały zniszczone przez systemy obrony powietrznej Sił Zbrojnych Rosji. Koniec cytatu. Jednocześnie szef rosyjskiego MSZ-u zapowiedział odwet rosyjski, nazwał te działania ponadto mianem lekkomyślnych. Warto zauważyć, że jeżeli rzeczywiście doszło do tego ataku, to miało to miejsce w trakcie negocjacji dotyczących ewentualnego porozumienia pokojowego między Ukrainą a Rosją, tych negocjacji prowadzonych no między innymi także przez Zełenskiego i Trumpa. Rosja informuje, że nie ma zamiaru wycofywać się z negocjacji pokojowych, natomiast jak już zapowiedziano, stanowisko Moskwy ma zostać zrewidowane, uwzględniając to, co agencja TASS, rosyjska agencja informacyjna TASS nazwała, cytuję, ostatecznym przejściem reżimu kijowskiego na politykę terroryzmu państwowego. Koniec cytatu. Tutaj trzeba jeszcze dodać, że rosyjski minister spraw zagranicznych ostrzegł, że cele i termin ataku odwetowego Federacji Rosyjskiej zostały już ustalone. No i też trzeba tutaj jasno powiedzieć, że z punktu widzenia doktryny wojennej Federacji Rosyjskiej jest cały arsenał środków odwetowych, które z punktu widzenia prawa funkcjonującego w Federacji Rosyjskiej są możliwe do zastosowania. Wielu komentatorów, chociażby także ukraińskich komentatorów, takich jak Aleksiej Arestowicz, zwraca uwagę, że Rosja może użyć w odwecie pocisków hipersonicznych Oresznik. Mówi się także o różnego rodzaju celach związanych z punktami dowodzenia, a nawet kierowania państwem ukraińskim. Tutaj trzeba jasno powiedzieć, że od początku wojny, od 2014 roku i od początku także drugiej fazy tej wojny od 2022 roku Rosja konsekwentnie unika rażenia najważniejszych ośrodków kierowania państwem ukraińskim, chociażby ulicy Bankowej w Kijowie, czy tych najważniejszych centrów dowodzenia siłami zbrojnymi Ukrainy. Rosja również ograniczyła się do oczywiście działań zbrojnych, ale bez atakowania najważniejszych linii zaopatrzenia Ukrainy. No, tysiące ton, setki tysięcy ton sprzętu wojskowego ciężkiego z zachodu przez Polskę, głównie na Ukrainę, w sposób absolutnie niezakłócony jest transportowane. Przypomnę tylko, że sama Polska udzieliła 46 pakietów pomocy wojskowej, w tym ponad 100 milionów sztuk amunicji różnego rodzaju, i te transporty w żaden sposób nie były atakowane przez Federację Rosyjską. Tu nie chodzi oczywiście o żadne ataki na kraje NATO, na tę właśnie stronę, po stronie polskiej, ale chociażby bombardowanie węzłów kolejowych, węzłów drogowych, hubów logistycznych, centrów dystrybucji, redystrybucji tej pomocy wojskowej z zachodu. To wszystko leży oczywiście w zasięgu Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej. Rosja ma takie zdolności zastosowania środków napadu powietrznego i od czasu tej drugiej fazy wojny na Ukrainie Rosja nie wykorzystuje tego. Stąd wielokrotnie mówiłem, że Rosja nie prowadzi wojny pełnoskalowej, nie atakuje centrów kierowania, centrów dowodzenia najważniejszych Ukrainy, nie atakuje linii zaopatrzenia, no i też nie przeprowadziła powszechnej mobilizacji. Toczy tę wojnę, jak mówi generał Leon Komornicki, wydzielonym kontyngentem, kontyngentem rotacyjnym, te działania zbrojne na Ukrainie. No, co nie oznacza, że oczywiście, że Rosja nie może przejść do trzeciej fazy wojny na Ukrainie i do porażenia centrów kierowania, centrów dowodzenia, przecięcia linii zaopatrzenia i tak dalej, czy odcięcia Ukrainy od Morza Czarnego. To cały czas, że tak powiem, jest na stole tych decyzji podejmowanych na Kremlu. Pytanie, czy rzeczywiście do takiego ataku doszło. Zełenski, podobnie zresztą jak szef dyplomacji ukraińskiej Andrii Sybicha, jakby odcinają się od tego, mówią, że do żadnego ataku nie doszło. Z punktu widzenia Ukrainy taki atak byłby irracjonalny. To znaczy, też pokazywałby, że nie chodzi o żadne negocjacje pokojowe. Pytanie, czy rzeczywiście do tego doszło. Gdyby doszło do takiego ataku, osobiście wątpię, aby Ukraina dysponowała takimi zdolnościami, jeżeli chodzi o rozpoznanie satelitarne i tak dalej. Moim zdaniem bez informacji wywiadowczych, chociażby brytyjskich, byłoby to trudne do zrealizowania. Bez względu na to, jakie były intencje i czy doszło do takiego ataku, czy jest to tylko i wyłącznie fakt medialny i pretekst do ataku odwetowego, niewątpliwie Ukrainę czeka odwet rosyjski, czy uderzenie, mocniejsze uderzenie rosyjskie. Patrząc na impas, w jakim znalazły się te rozmowy, bo ta wizyta Zełenskiego w Mar-a-Lago, w rezydencji prezydenta Donalda Trumpa na Florydzie, właściwie niczego nie przyniosła. Widać, że absolutnie nie te 20 punktów tego planu pokojowego nie wychodzi w żaden sposób naprzeciw oczekiwaniom rosyjskim. Rosja tego absolutnie nie uzna, co do tego nie ma żadnych wątpliwości. Natomiast cała reakcja Donalda Trumpa na doniesienia o ataku na rezydencję Władimira Putina też jest znacząca. Krótko mówiąc, w rozmowie telefonicznej z prezydentem Rosji, prezydent Stanów Zjednoczonych powiedział, że jest zszokowany atakiem Kijowa. Tym bardziej, że część komentatorów wskazuje, że w obwodzie nowogrodzkim są też istotne elementy centrum dowodzenia siłami nuklearnymi Federacji Rosyjskiej. W związku z czym musimy sobie zdawać sprawę, że coś takiego musiało wywołać duży szok także właśnie u innego mocarstwa nuklearnego. Niewątpliwie ta rozmowa Trump-Putina, przynajmniej ta relacja doradcy Kremla Jurija Uszakowa, wskazuje na to, że Donald Trump jest bardzo mocno zaniepokojony tego typu działaniami władz w Kijowie, tymi doniesieniami. No, Amerykanie mają zdolności oczywiście wywiadowcze, satelitarne do tego, aby zweryfikować, czy doszło do takiego ataku, czy te drony były użyte, czy one znalazły się w przestrzeni powietrznej Federacji Rosyjskiej. Co do tego nie ma żadnych wątpliwości. Myślę, że w chwili, kiedy Donald Trump rozmawiał z Władimirem Putinem, to miał informacje od chociażby NSA, Narodowej Agencji Bezpieczeństwa, która zajmuje się wywiadem elektronicznym, i myślę, że wiedział, że czy był taki atak, czy nie było. W każdym razie jest to bardzo znaczące. Jest to bardzo znaczące. Myślę, że Donald Trump, jeżeli będzie następować ta eskalacja, chociażby ze strony czy to ukraińskiej, czy rosyjskiej, będzie coraz bardziej się dystansował wobec tego, mimo że oczywiście w swoich deklaracjach w kampanii wyborczej mówił, że jednym z absolutnie jego celów takich polityki zagranicznej jest doprowadzenie do pokoju na Ukrainie, no to myślę, że patrząc na tę nową narodową strategię bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych i na chęć normalizacji relacji z Rosją, Trump będzie się dystansował od wspierania Kijowa. Sytuacja Ukrainy jest tragiczna, patrząc na ofensywę rosyjską praktycznie na całej długości frontu. Rosja ma dzisiaj zdolności do tego, aby odciąć Ukrainę od Morza Czarnego. No jeżeli tak, no to jeżeli zostanie przełamana ta linia frontu, chociażby w Donbasie, no właściwie droga do Dniepru będzie otwarta. Patrząc na to, jak trudno idą negocjacje, chociażby w sprawie rozpisania wyborów prezydenckich i wyborów parlamentarnych, to myślę, że należy spodziewać się eskalacji tego konfliktu i kolejny plan pokojowy, kolejne propozycje zawieszenia broni, czy zamrożenia konfliktu, czy w ogóle podpisania traktatu pokojowego będą znacznie gorsze dla Ukrainy. Natomiast na dziś myślę, że należy spodziewać się dosyć dużego ataku odwetowego Federacji Rosyjskiej. Nie wykluczam, że także z użyciem pocisków Oresznik. W prywatnej rezydencji prezydenta Donalda Trumpa w Mar-a-Lago na Florydzie doszło do spotkania nie tylko z Wołodymyrem Zełenskim, ale także z Benjaminem Netanyahu. I po tym spotkaniu premier Izraela zapowiedział wręczenie Donaldowi Trumpowi Nagrody Izraela, najwyższego cywilnego wyróżnienia przyznawanego dotychczas wyłącznie obywatelom Izraela i też rzadziej różnym instytucjom. Ta nagroda została ustanowiona w 1953 roku przez ministra edukacji Izraela i jest przyznawana za wyjątkowy wkład w rozwój izraelskiego państwa. Widać tutaj tę próbę zagłaskiwania ego amerykańskiego prezydenta, co bardzo skutecznie zresztą Benjamin Netanyahu robi. Zresztą widać to także było podczas tegorocznej wizyty Trumpa w Knesecie. Natomiast też warto podkreślić, że po raz pierwszy ta nagroda ma trafić w ręce prezydenta innego państwa. No i cóż, warto też podkreślić, że na tym spotkaniu, czy po tym spotkaniu Trumpa z Netanyahu, prezydent Stanów Zjednoczonych właściwie dał zielone światło do kolejnych ewentualnych ataków Izraela na Iran. To jest bardzo istotny skutek tej wizyty właśnie premiera Izraela w Mar-a-Lago. No i moim zdaniem, tak jak już wielokrotnie mówiłem o tym w podcaście geopolitycznym, należy się spodziewać drugiej fazy wojny z Iranem. Te wszystkie działania wokół Somalilandu, uznanie 26 grudnia 2025 roku niepodległości Somalilandu przez Izrael jest próbą usadowienia się właśnie nad Zatoką Adeńską, próbą oddziaływania na Jemen, no ale także wykorzystanie portu w Berberze jest takim elementem projekcji siły Izraela, które równoważy wpływy tureckie i wpływy saudyjskie w regionie, choć też trzeba powiedzieć, że wśród ekspertów izraelskich pojawiają się takie pomysły, pojawiają się takie głosy, że terytorium Somalilandu mogłoby być no, takim miejscem wysiedlenia 1,5 miliona Palestyńczyków ze strefy Gazy. Takie głosy się również w ostatnim czasie pojawiały. W jaki sposób Donald Trump argumentuje to swoje przyzwolenie na, no właśnie, na kolejne ewentualne ataki Izraela na Iran? No, na konferencji prasowej już po tym spotkaniu powiedział, że Stany Zjednoczone mogą właśnie poprzeć kolejne uderzenie czy kolejne uderzenia na cele w Iranie, jeżeli Teheran podejmie działania mające na celu wznowienie prac nad pozyskaniem broni jądrowej lub, co bardzo ciekawe, rozwojem broni balistycznej. No i tutaj warto wspomnieć o tym, że to uderzenie sił powietrznych Stanów Zjednoczonych, czy przyłączenie się Stanów Zjednoczonych do izraelskiego uderzenia na Iran w nocy z 21 na 22 czerwca było właśnie pod takim pretekstem zrobione. To jako żywo przypomina to oświadczenie Colina Powella na forum ONZ-u w 2003 roku, kiedy oskarżał władze Saddama Husajna o produkcję broni biologicznej, co okazało się oczywiście zmyślone, co okazało się być kłamstwem. No i nie sposób nie wspomnieć o tym, że Tulsi Gabbard, dyrektor wywiadu narodowego USA, w bieżącym roku już po zaprzysiężeniu Trumpa na 47. prezydenta USA wyraźnie przed kongresem mówiła, że Iran nie pracuje nad bronią jądrową, co oczywiście nie przeszkodziło przeszkodziło Trumpowi zakwestionować jej słów, a no, Tulsi Gabbard to jednak osoba stojąca na czele tego urzędu, który skupia, jest takim urzędem parasolowym skupiającym 18 największych agencji wywiadowczych Stanów Zjednoczonych. Ten atak z 22 czerwca Sił Powietrznych USA był przeprowadzony na trzy irańskie obiekty związane z cywilnym programem nuklearnym. Wtedy zostały zaatakowane Natanz, Isfahan i Fordo. Natomiast tutaj jest ewidentnie zielone światło ze strony Stanów Zjednoczonych, tym bardziej, że Trump powiedział, że Iran rzekomo odtwarza broń i inne rzeczy, jak to określił. Powiedział także na tej konferencji prasowej, że nie tylko w tych trzech wspomnianych przeze mnie miejscach, które zostały zaatakowane przez Stany Zjednoczone, ale także w innych obiektach dochodzi, zdaniem Donalda Trumpa, do odtwarzania zdolności Iranu do produkcji broni jądrowej, czy właśnie tych zdolności balistycznych. No i krótko mówiąc, jest ze strony Trumpa zielone światło. To wszystko pokazuje, że Izrael będzie starał się wykorzystać do maksimum okres tej prezydentury Donalda Trumpa. Jest to prezydentura hiperproizraelska. Widać, że od czasu 7 października 2023 roku, czyli od tego ataku Hamasu na Izrael, pod pretekstem zwalczania Hamasu czy zwalczania terroryzmu, Izrael dokonał wielu, wielu ataków, jednocześnie próbując zmienić sytuację geopolityczną na Bliskim Wschodzie. Ta kwestia właśnie Somalilandu jest takim bardzo istotnym sygnałem pokazującym, że będzie Izrael bardzo mocno oddziaływał także na Jemen. No i tutaj nie sposób nie powiedzieć o tych wpływach także Zjednoczonych Emiratów Arabskich i w Somalilandzie, to właśnie Port Berbera, no ale także popieraniu przez Emiraty separatystów na południu Jemenu, walczących z jemeńskimi Huti. Arabia Saudyjska ostatnio poparła apel wspieranych przez siebie władz Jemenu o opuszczenie Jemenu w ciągu 24 godzin przez siły Zjednoczonych Emiratów Arabskich. No i to jest bardzo ważny sygnał, ponieważ koalicja kierowana przez Arabię Saudyjską zbombardowała jemeński port Mukalla, gdzie miała właśnie dotrzeć duża dostawa broni i pojazdów bojowych, które miały trafić do właśnie tych jemeńskich separatystów wspieranych przez Emiraty. To jest ewidentnie nowa odsłona tego konfliktu. Widać zresztą, że te działania Izraela również doprowadziły do pewnej zmiany sił, między innymi powstania paktu wojskowego Arabii Saudyjskiej z Pakistanem, z nuklearnym Pakistanem, i to jest bardzo ważny, można powiedzieć, taki proces, który wykluł się w mijającym roku. Natomiast obecnie widzimy tę nową odsłonę konfliktu w Jemenie, gdzie dotychczasowi sojusznicy wspierający, uznawany przez społeczność międzynarodową rząd Jemenu, popierany dotychczas zgodnie przez Arabię Saudyjską i Zjednoczone Emiraty Arabskie, zwrócili się przeciwko sobie. Mamy konflikt między Riadem a Abu Zabi i to jest już coraz mocniej narasta, tym bardziej, że działania Izraela również bardzo mocno niepokoją Turcję, która wspierała i wspiera rząd w Mogadiszu. Widać te nerwowe reakcje w Turcji, także jeżeli chodzi o uznanie tej niepodległości Somalilandu przez Izrael 26 grudnia bieżącego roku. No i tutaj Arabia Saudyjska, wystosowując to ultimatum do Zjednoczonych Emiratów Arabskich, też ewidentnie stawia granice. W nadchodzącym roku możemy się spodziewać eskalacji tego konfliktu i w konfliktu w Jemenie, i także rozlania się tego, pogłębienia się wojny domowej w Somalii, także na kanwie uznania przez Izrael właśnie Somalilandu. A pamiętajmy, że wojna domowa w Jemenie trwa od 2014 roku i tak naprawdę ta interwencja Arabii Saudyjskiej, jej sojuszników, także Emiratów Arabskich, stworzona taka koalicja była w 2015 roku, no niewiele tak naprawdę dała, nie była w stanie sobie poradzić, mimo tego, że posiadała ogromną przewagę technologiczną, tak przynajmniej by się oczywiście wydawało. W kontekście tego wszystkiego, co dzieje się na Bliskim Wschodzie, w rogu Afryki, także tego, co się dzieje w Europie i stosunku Stanów Zjednoczonych do Izraela, do Rosji, nie sposób nie wspomnieć o reakcji Chin na uznanie przez Izrael Somalilandu, ale także tego, co Chiny obecnie robią wokół Tajwanu. Zacznijmy od kwestii reakcji Pekinu na uznanie przez Izrael Somalilandu. Chiny bardzo stanowczo sprzeciwiły się wszelkim próbom podziału terytorium Somalii. 29 grudnia 2025 roku Ministerstwo Spraw Zagranicznych Chińskiej Republiki Ludowej odniosło się oficjalnie do tej decyzji Izraela z 26 grudnia, potępiając to. Potępiając, możemy przeczytać w tym oświadczeniu, to jest cytat: żaden kraj nie powinien zachęcać ani wspierać wewnętrznych sił separatystycznych innych krajów dla własnych egoistycznych interesów. Koniec cytatu. To zresztą powiedział oficjalnie rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Lin Jian. Natomiast także zostały przez Chiny wezwane władze Somalilandu do zaprzestania działań separatystycznych i do zaprzestania, jak to określono, zmowy z siłami zewnętrznymi. To oczywiście cytat. W tym kontekście musimy sobie zdawać sprawę, że Chiny, no, jakby mają bardzo twarde stanowisko, ale jednocześnie 29 grudnia bieżącego roku Chińczycy rozpoczęli duże manewry wojskowe wokół Tajwanu. No i widać, że jest ćwiczona blokada morska tej wyspy, a to jest bardzo istotna kwestia, ponieważ Tajwan jest uzależniony od importu zarówno gazu skroplonego, jak i węgla, co jest podstawą dla energetyki tego kraju. Tutaj 28 okrętów i 89 myśliwców chińskich, przynajmniej oficjalnie, pojawiło się właśnie 29 grudnia wokół Tajwanu. Natomiast to jest dopiero początek, bo na wiele dni zaplanowane manewry mają przybierać na sile. No i krótko mówiąc, jest to odpowiedź na decyzję Japonii, na te słowa obecnej premier Japonii, która zapowiadała przyjście z odsieczą Tajwanowi, gdyby doszło do uderzenia Chin. Zresztą to także odpowiedź na zgodę prezydenta Donalda Trumpa na zawarcie z Tajwanem rekordowych kontraktów wojskowych. Mówi się o wartości 11 miliardów dolarów. No i to jest odpowiedź Chin. Zresztą Chińczycy zaczynają przyjmować nieco inną strategię, już nawet oprócz ćwiczenia ewentualnego uderzenia na Tajwan, przechodzą do kwestii blokady morskiej, czyli tego takiego zaduszenia energetycznego. Wiemy, że Tajwan ma bardzo ograniczone możliwości gromadzenia zasobów energetycznych, w związku z czym byłoby to bardzo silnym uderzeniem w interesy właśnie Tajwanu. Pamiętajmy, że Pekin uważa Tajwan od 1949 roku za nieodłączną część Chin. Tajwan jest od 1949 roku, no, faktycznie niezależny, jest niepodległym państwem, ale nigdy nie został jako taki uznany przez władze w Pekinie. Każda próba wspierania Pekinu, czy to przez Tajpej, przez Stany Zjednoczone, czy przez Japonię, jest traktowane przez Pekin jako ingerencja w wewnętrzne chińskie sprawy. Musimy sobie też zdawać sprawę, że dziś na 193 kraje członkowskie Organizacji Narodów Zjednoczonych zaledwie 11 utrzymuje oficjalne stosunki dyplomatyczne z Tajwanem. To zresztą ta liczba była większa, ale zaczęła się wykruszać, reszta postawiła na relacje z Pekinem, co jest zrozumiałe. Wracając jednak do tych kwestii energetycznych, tutaj trzeba nieco szerzej na ten temat powiedzieć. Blisko, znaczy około 98% swojej energii Tajwan tak naprawdę importuje. No chodzi oczywiście o LNG i węgiel. Prawie połowa energii elektrycznej wytwarzana na Tajwanie jest wytwarzana właśnie z tego gazu skroplonego, a kolejne 30% z węgla. I te surowce są po prostu do Tajwanu, na Tajwan importowane. Tajwan może magazynować zaledwie ograniczoną część tych paliw. Węgla ma na kilka miesięcy, a LNG na kilka tygodni. Stąd ta ewentualna skuteczna blokada morska zastosowana przez Chiny kontynentalne, no, może doprowadzić do najpierw bardzo istotnej redukcji tych mocy przerobowych tajwańskich sieci elektroenergetycznych, a następnie do kolejnego wyłączania, co może doprowadzić do bardzo dużego kryzysu. I to nie tylko kryzysu na tej wyspie, ale także no, może się przerodzić w bardzo poważny kryzys globalny. Dlaczego? No dlatego, że Tajwan jest głównym producentem półprzewodników, głównym producentem chipów i gdyby rzeczywiście doszło do takiej blokady morskiej, wielomiesięcznej blokady morskiej Tajwanu, no to w oczywisty sposób większość światowych dostaw i to tych chipów i starszych i tych bardziej zaawansowanych mogłaby spowodować ogromny kryzys gospodarczy dla przemysłu motoryzacyjnego, dla no, całych gałęzi, wszystkich gałęzi przemysłu tak naprawdę. W tym kontekście ciekawe jest podejście Stanów Zjednoczonych. Donald Trump nie określił się jednoznacznie, no, nie chce jednoznacznie rozstrzygnąć, czy Waszyngton przyszedłby z pomocą Tajwanowi, czy też nie. Tutaj musimy sobie zdawać sprawę, że amerykańscy prezydenci taką politykę, nazwijmy to, strategicznej dwuznaczności utrzymują od 1979 roku, czyli od chwili, kiedy Waszyngton uznał Chińską Republikę Ludową, jednocześnie zrywając relacje dyplomatyczne z Tajwańczykami, ale jednocześnie zobowiązał się prawnie do obrony Tajpej. No to rzeczywiście taka strategiczna dwuznaczność. Patrząc zresztą obecnie na nową narodową strategię bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych, na tę nową strategię wobec Chin, widać, że z jednej strony jest to wspieranie militarne Tajwanu, z drugiej strony dystansowanie się wobec jednoznacznych deklaracji. No, też trzeba jasno powiedzieć, że Chińczycy w ciągu ostatnich 2 dekad osiągnęli bardzo duży postęp, jeżeli chodzi o zdolności militarne i ewentualne włączenie się Stanów Zjednoczonych do takiej wielkiej wojny na Pacyfiku byłoby bardzo mocno ryzykowne z punktu widzenia i gospodarki amerykańskiej, i chęci obrony stref wpływów, które dzisiaj Stany Zjednoczone posiadają na świecie, mimo tego zrzeczenia się prymatu, czy bycia zmuszonym do zrzeczenia się prymatu na arenie międzynarodowej. To jest niezwykle interesujące i biorąc pod uwagę fakt, że w przyszłym roku odbędą się wybory połówkowe do kongresu, tak zwane midterms w listopadzie 2026 roku, należy także wziąć pod uwagę taką ewentualność eskalacji tego konfliktu w cieśninie tajwańskiej właśnie w roku 2026. Dziękuję Państwu za uwagę.